Poza chlebem.
Szanowni Państwo, oto kolejny odcinek cyklu Za chlebem. Kłania się na antenie Polskiego Radia Poznań Jacek Rujna. Goszczę dziś w studiu przedstawiciela zawodu, który otoczony jest nimbem tajemnicy, mgłą legend i atmosferą romantycznej, choć poza domem pracy. Panie i panowie, pan Bolesław Wilczyński, Master Mariner.
Zgadza się.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co to znaczy, panie Bolesławie, Master Mariner przede wszystkim?
Kapitan żeglugi wielkiej.
Proszę mi powiedzieć, który rejs zapadł panu najbardziej w pamięć, a przede wszystkim, kiedy wyszedł pan pierwszy raz w morze jako pełnoprawny marynarz?
Pierwszy raz 1974. Mhm. A jako kapitan 1990.
Rozumiem.
I od tego czasu bez zmian.
Od tego czasu bez zmian. W tej chwili widzę, jest pan trochę kontuzjowany, dlatego mogliśmy spotkać się w studiu radiowym. Co się stało? Czy to ma coś wspólnego z pańską pracą na morzu?
Tak, ale to drobna sprawa, chwila nieuwagi na tankowcu.
Co to znaczy chwila nieuwagi na tankowcu?
To znaczy trochę kołysało i niepotrzebnie wyszło na pokład, bo to nie moja działka. Pośliznąłem się na kopule tanku, no i obojczyk lekko się przemieścił.
Na jakich wodach to było, jak daleko od lądu?
Na Atlantyku, 3 dni.
Ale poskładano pana na miejscu, czy helikopter?
Nie, sam się złożyłem.
Proszę opowiedzieć, bo to ciekawe. Marynarz znaczy, musi potrafić złożyć się sam?
Tak, to znaczy starszy oficer i kapitan, mamy przeszkolenie ratownika, medical carry, świadectwo i samo szkolenie to 2 tygodnie. A po prostu nie miałem innego wyjścia, dlatego że trochę za daleko od lądu, żeby ktoś przyleciał. O dziwo udało mi się to barkę naprowadzić na miejsce właściwe i nic nie bolało. Po 2 latach się okazało, że mam zerwane ścięgno.
Wspomniałem na początku o tym, że zawód marynarza w ogóle jest, a przynajmniej był, otoczony tym nimbem tajemnicy, romantyki, przygody. Z taką zapewne wizją szedł pan do Wyższej Szkoły Morskiej.
Tak, co prawda nie pisałem, że kocham morze, ale wybrałem się do szkoły z głębokim przekonaniem, że to jest to, co będę robił. I kiedyś rzeczywiście było to przyjemne, ale to lata 70., 80., gdzie statki stały długo w porcie i wtedy była to w pewnym sensie jakaś tam turystyka. Mhm. No, a teraz się wszystko zmieniło, dlatego że teraz się liczą tylko pieniążki. No i oczywiście dużo dokumentów. I także w moim wypadku mam kontrakty, gdzie schodzę na ląd w przeciągu 4 miesięcy tylko raz na przykład. Dlatego, że są inspekcje. No i niestety trzeba pilnować swojego stołka.
Na czym polega to, że marynarze wykształceni w Polsce wybierają, bądź są wybierani przez armatorów i przez obce bandery? Bo to nie jest całkiem dla mnie jasne i pewnie dla słuchaczy też nie za bardzo.
To znaczy bandera jest to kwestia przypadku, dlatego że armator szuka najtańszej i są różne. Mm-hmm. Egzotyczne, na przykład Wanadu z Pacyfiku, wysepka. Ale głównie wybiera się w oparciu o kalkulację kosztów. A dla nas to jest właściwie specjalnie bez znaczenia, znaczy ma to tylko takie znaczenie i tak jest taka różnica, że trzeba dodatkowe dokumenty wyrabiać, bandery państwa, pod którym pływa statek.
Ile jest statków obecnie, które pływają pod polską banderą?
A ja przypuszczam, że na palcach jednej ręki można policzyć w
PZM. Jednej ręki?
W PZM-ie, tak.
Niesamowite.
No, właściwie to nikt nie mówi o tym, gdzie się podziała flota rybacka. 3 duże przedsiębiorstwa, Gryf, Odra i Dalmor. To jest ponad 100 statków nowych, dużych.
No i gdzie są?
Wsiąkły. Nikt nie mówi o tym, gdzie się podziały.
No ale pan coś wie. Niech, proszę podzielić się z nami swoją wiedzą.
To znaczy, no, wydaje mi się, że byli ludzie we właściwym czasie i na właściwym miejscu, którzy skorzystali z tego. I to wszystko się rozeszło. Teraz na przykład, jeżeli chodzi o Gryf Szczeciński, to nawet budynki zostały i chłodnie sprzedane. Ale żeby było ciekawiej, to ostatnio byłem na Afryce Zachodniej, na chłodniowcu, gdzie odbieraliśmy rybę od statków rosyjskich i japońskich. i jeden z takich właśnie trawlerów dużych 417, który poprzednio był w Gryfie, pływa pod polską banderą, ale właścicielem była Rosja. Było dwóch kapitanów, nasz i rosyjski. Nasz prowadził dokumentację, a rosyjski łowił ryby. Załoga była oczywiście rosyjska, także taka ciekawostka. Jak zobaczyłem naszą banderę, to w pierwszej chwili nie uwierzyłem, że to jest możliwe, a się okazuje, że to prawda. Poza tym na przykład, gdzie jest PLO? Nie ma. Też.
Proszę rozwinąć skrót. Polskie linie oceaniczne.
Polskie linie oceaniczne, tak. Został tylko niewielki odłam chiński, który jeszcze egzystuje.
No ale jak, panie kapitanie, nie da się na tym zarabiać, czy o co tutaj chodzi?
To znaczy, jak to u nas. Nic się nie opłaca, ale innym się opłaca, się okazuje. Także kalkulacja kosztów jest dziwna, poza tym być może zbyt wielu chętnych, żeby zarobić na tym interesie.
Wspomniał pan o swoich rejsach u wybrzeży Afryki Zachodniej. Wiąże się to bezpośrednio niestety z niebezpieczeństwem, z wizerunkiem białej czaszki piszczeli na czarnych flagach. Mówi o piratach. Dalej są piraci, czy dalej są flagi?
Tak, może flag nie ma, ale piraci są.
Na czym to polega i czy miał pan z nimi spotkanie?
Niestety tak. Afryka Zachodnia jest to w tej chwili chyba najgorszy rejon. Kiedyś była to słynna Malaka, a teraz Afryka Zachodnia.
Czyli u wybrzeży?
Głównie Nigeria, ale na przykład ostatnio byłem w Abidżanie, gdzie miałem napad w porcie w nocy.
Jak to wygląda?
Podpływa łódka, wchodzą panowie albo z długimi nożami, albo z bronią.
Ja rozumiem, że wy wtedy wyciągacie rewolwery?
No niestety nie.
Jak to wygląda?
My nie możemy mieć żadnej broni, ale ci, którzy napadają, mogą. To samo było zresztą przy Somalii, a wystarczyłoby, gdyby się zgodzono na przykład na dwa karabiny maszynowe i gwarantuję, że przy szybkości 20 węzłów żaden pirat nie wszedłby na burtę. Ale my nie możemy mieć.
Ale prawo międzynarodowe zabrania uzbrojenia statkom handlowym,
zgadza
tak?
Zgadza się. Tylko są specjalne grupy ochroniarzy, którzy mogą mieć broń, ale też nie wszędzie.
No ale jak rozwiązujecie sprawę? Mówi pan, panie kapitanie, stoimy w porcie w nocy, wpada ekipa, tak, z maczetami i co się dzieje dalej?
No, akurat w tym przypadku wachtę miał drugi oficer narodowości ukraińskiej. Było trzech ochroniarzy miejscowych i trzech załogi.
Siedem osób.
Sześć, razem siedem, tak. Mhm. No ale on popełnił ten błąd, że zlekceważył zagrożenie i poszedł sprawdzić, dlaczego kłódka w jednym magazynie jest urwana. No skończyło się dla niego szczęśliwie, że tylko go poteptali i dostał trochę popalić, ale nie zarżnęli go ani nie zastrzelili. A no oczywiście jak został wszczęty alarm, to wyskoczyli za burtę do łódki i odjechali. I co ciekawe, w okresie nocnym nie można się dowołać ani kosgardu miejscowego, ani kogo innego, żeby przyszedł z pomocą. Zresztą to nie tylko Afryka, ale na przykład Kolumbia też słynie z tego, że kosgard miejscowy działa tylko w dzień.
Ale to jednym słowem są akweny, na których trzeba się liczyć z tym, że to jest wysoce prawdopodobne, bardzo wysokie prawdopodobieństwo takiego ataku, tak?
Zgadza się. Niektórzy armatorzy płacą za to specjalne bonusy, niezbyt wielkie, ale po prostu załoga, oficerka musi być uważna, bo jeżeli wcześniej zauważy się, bo to przeważnie podpływają na szybkich łodziach, to można próbować się obronić.
Panie kapitanie, jeszcze jedna rzecz chciałem zapytać, bo wydaje mi się, że konstrukcja marynarza musi być jakoś tam szczególna, ponieważ rejs dłuższy, krótszy, to są zawsze tygodnie, a może nawet miesiące poza domem, prawda? Jak się żyje poza domem? Czyli na ile ta tęsknota, czy do rodziny, czy do kraju, czy do mowy ojczystej jest silna? Czy naprawdę trzeba być w tym sensie silnym człowiekiem, żeby się zdecydować na karierę marynarza, czy ta tęsknota dopada? No bo przecież wasza praca to jest wyjazd za chlebem, bądź co bądź, i musicie wliczyć w ten kosztorys właśnie tą tęsknotę. Czy nie? Czy zwyczajnie ja jestem twardy marynarz i wytrzymam?
Nie, no oczywiście z tym trzeba się liczyć, że jest się samemu, rodzina jest daleko. Z tym, że po pewnym czasie człowiek się do tego przyzwyczaja, no szczególnie na przykład na takich stanowiskach jak starszy oficer, kapitan, gdzie ma dużo obowiązków i musi pilnować całą załogę, żeby wszystko było w porządku. A rodzina, no niektóre panie wytrzymują to, niektóre nie.
Rozumiem. Wspomniał pan, że przez lata był pan wykładowcą na Wyższej Szkole Morskiej. Proszę mi powiedzieć, czy na pierwszy rzut oka potrafi pan, na pierwszy rzut oka, no powiedzmy po roku, potrafi pan powiedzieć, ten się nadaje do służby na morzu, a ten będzie miał kłopoty. I jeżeli by miał pan powiedzieć coś do ludzi, którzy myślą o karierze marynarza, młodych ludzi, jak by pan ich przestrzegał albo zachęcał?
To znaczy, myślę, że w okresie studiów w szkole morskiej ciężko rozpoznać, kto ma predyspozycje, kto nie, ale na statku widać to od razu.
Po czym?
Zachowanie, zaangażowanie i czy ktoś podchodzi do tego poważnie, czy też powiedzmy, no tak traktuje to leciutko. Mhm. Poza tym, no są różni ludzie. Z tym, że no, tak mówię, na statku można rozpoznać, szczególnie no, jeżeli na przykład w moim wypadku się pływa od lat 70.
Miał pan kłopoty z załogą kiedyś?
Powiem szczerze, że jeżeli słyszę, że będę miał załogę tylko polską, to nie jestem szczęśliwy. Wolę załogi mieszane.
Jednak. Szanowni Państwo, gościem Państwa i moim był Master Mariner, czyli kapitan pan Bolesław Wilczyński. Serdecznie dziękuję, kłaniam się i wszystkiego najlepszego.
Dziękuję również.
Za chlebem.